Wydawnictwo Media Rodzina przedstawia Sekret życia. Baśnie hinduskie. Wyboru dokonała i spolszczyła Elżbieta Walter. Czyta Anna Seniuk. Bramin wierszokleta. Mieszkał w pewnej wiosce bramin, który był bardzo biedny i głupi. Ledwo co wiązał koniec z końcem i żył właściwie z dnia na dzień. Jeśli któregoś dnia nie udało mu się wyżebrać jałmużny, musiał głodować. Jakby to nie wystarczyło, jego żona była taką jędzą, że bramin bał się przekroczyć próg domu. Z jednej strony ubóstwo, z drugiej domowa udręka. Biedaczysko zupełnie nie wiedział, co ma począć i do kogo zwrócić się o pomoc. Żona jędza zrzędziła dzień i noc. Nie widzisz, ilu bramińskich panditów chodzi na królewski dwór? Ułożą jeden, dwa wierszyki, wyrecytują je radży, a ten wynagradza ich za to tak hojnie, że mogą zapewnić swoim żonom i dzieciom godziwe warunki życia. A ty co? Do niczego się nie nadajesz. Całymi dniami przesiadujesz bezczynnie w domu, a jak już wybierzesz się po jałmużnę, to przynosisz tyle, co kot napłakał. Są setki sposobów, byśmy poprawili swój los, ale ty ich nie widzisz, bo tego nie chcesz.
Jakich sposobów? Zapytał bramin. Ledwo co umiem czytać i pisać. Jak więc mam ułożyć wiersz? Nie znam też żadnego pandita. Kogo mam zatem poprosić, by napisał mi wiersz, który mógłbym zadeklamować radży?
Pięknie! Wykrzyknęła żona, chwytając za miotłę. W takim razie wynoś się stąd!
Biedny bramin wyszedł z domu, nie mając najmniejszego pojęcia, dokąd pójść i gdzie się schronić. Przez jakiś czas błąkał się bez celu, aż w końcu doszedłszy do wielkiego ogrodu, usiadł pod drzewem. Mocno wytężał umysł, jak mógłby poprawić swój byt. Lecz nic nie przychodziło mu do głowy. Tak się złożyło, że akurat wtedy przyszła tam świnia, która, jak to mają te zwierzęta w zwyczaju, poczęła się taplać w sadzawce, a potem czochrać o drzewo. I tak na przemian, to się taplała, to czochrała. Bramin przyglądał się jej przez chwilę w milczeniu, aż nagle coś mu zaświtało w głowie. Nareszcie! Wykrzyknął. W końcu ułożyłem wiersz. Po tych słowach zerwał się na równe nogi i znalazłszy liść palmowy, zapisał na nim. Energiczne, silne pocieranie i na przemian w wodzie zanurzanie, dobrze wiem, po co to działanie. A potem rzekł do siebie w duchu. Pójdę teraz na królewski dwór, wyrecytować mój wierszyk i zobaczę, co mi zgotuje los. No bo czemu nie? Kto wie, może radża da mi jakąś nagrodę? Tak postanowiwszy, natychmiast wyruszył do pałacu. Wszelako, kiedy tam dotarł, nastał już wieczór. Król zakończył audiencję i udał się na spoczynek do komnat królowej. Jego służba także rozeszła się po swoich pokojach, więc bramin nie miał komu przedstawić swojej sprawy. A kiedy tam oczekiwał, zaczęły go nachodzić wątpliwości. Może się okazać, myślał, że kiedy radża usłyszy mój wiersz, zamiast dać mi nagrodę, rozkaże, by przetrzepano mi skórę? Nie będę ryzykować. Nie wyrecytuję wiersza osobiście, lecz powierzę go w takim miejscu, by radża go zobaczył i przeczytał. Jak pomyślał, tak zrobił. Poszukał miejsca, w którym radża co dzień zasiadał, by go ogolono i powiesił tam liść palmowy z ułożonym przez siebie wierszykiem, po czym szybko skierował się do domu. A że wrócił bardzo późno, jego żona jak zwykle zaczęła zrzędzić. – O co się znowu pieklisz? – zapytał bramin. – Napisałem wiersz i zostawiłem go w pałacu. – Zobaczysz, jutro zostaniesz królową.
– Przestań stroić sobie żarty – odparła żona. – I tak nikt ich nie słucha. Ale to cały ty, brzuch pusty, za to głowa pełna bzdur.
Kiedy ja mówię poważnie, powiedział bramin, ułożyłem wiersz, po czym zapisałem go na liściu palmowym i zostawiłem w takim miejscu, by rzucił się Radży w oczy. Gdy przyszedłem dziś do pałacu, Radża już zakończył audiencję na dworze, więc nie mogłem się z nim zobaczyć. Ale jutro niewątpliwie zobaczy mój wiersz i ufam, że mu się spodoba. A potem nie będziemy już mieć żadnych kłopotów. Zobaczysz, w końcu zostaniesz królową.
Nazajutrz rano Radża obmył twarz i ręce, a potem udał się w miejsce, gdzie co rano golono mu zarost. Golibroda już na niego czekał, ostrząc brzytwę.
Tymczasem sprawy się miały tak, że królowa i prefekt policji uknuli przeciw królowi spisek, by go pozbawić życia. A że nie odważyli się uczynić tego jawnie sami, królowa posłała sekretnie po Golibrodę i rzekła: jutro rano, kiedy będziesz golił króla, poderżnij mu brzytwą gardło. Wynagrodzę cię za to sowicie i przyrzekam, że nie poniesiesz za swój czyn żadnej kary.
A że nadzieja na zdobycie nagrody okazała się u Golibrody silniejsza od lojalności wobec władcy, przeto obiecał królowej, że spełni jej prośbę. Tego dnia w tym właśnie celu ostrzył starannie brzytwę, to pocierając ją o osełkę, to znów zanurzając w wodzie. Radża siedział spokojnie, czekając na golenie, gdy raptem, spojrzawszy na wiersz bramina, przeczytał go bezwiednie na głos.
Energiczne, silne pocieranie i na przemian w wodzie zanurzanie. Dobrze wiem, po co to działanie.
Kiedy Golibroda usłyszał te słowa, poczuł się, jakby go piorun poraził. Przez chwilę stał oniemiały, po czym odrzuciwszy brzytwę i osełkę, padł do stóp Radży i zalewając się gorzkimi łzami, błagał: najjaśniejszy panie, nie mam o niczym pojęcia. Zmusiła mnie do tego królowa z prefektem policji. Oszczędź mnie!
Był zbytnio przerażony, by mówić dalej. Radża nie posiadał się ze zdumienia. O co chodzi? Zapytał. Powiedz prawdę, a nie spotka cię nic złego.
Wtedy Golibroda rzekł: najjaśniejszy panie, wczoraj wezwała mnie twoja królewska małżonka i powiedziała, że jeśli jutro, czyli dzisiaj, poderżnę ci gardło podczas golenia, hojnie mnie za to wynagrodzi. Obiecała też, że nie spotka mnie żadna kara. To samo powtórzył prefekt policji, który cały czas był tam obecny. Zamierzałem popełnić te zbrodnie, bo skusiły mnie pieniądze, ale ty, najjaśniejszy panie, wszystkiego się domyśliłeś. Wybacz mi, błagam.
Radża odesłał Golibrodę, a potem polecił, by znaleziono i sprowadzono przed jego oblicze autora wiersza. Bijąc w bębny, królewscy heroldowie szukali go po całym królestwie. Kiedy bramin się o tym dowiedział, ogarnęło go śmiertelne przerażenie.
Nadszedł mój koniec, pomyślał. Stało się to, czego się obawiałem. Radża ani chybi zażąda mojej głowy. Wszystko przez ten przeklęty wiersz.
Niebawem królewskie straże przybyły po bramina. Biedak był ledwo żywy ze strachu.
Masz teraz to, czego chciałaś, zaczął robić żonie wymówki. Jakoś żyliśmy do tej pory z jałmużny i z tego, co zarobiłem, ale tobie wciąż było mało. Żądałaś, bym poszedł do pałacu i widzisz, co z tego wynikło?
Przestań biadolić, pocieszała go żona. Nie popełniłeś żadnej zbrodni, więc radża nie może skazać cię na ścięcie. Idź do pałacu, a przekonamy się, jaki nas czeka los.
Wcale nie muszę tam chodzić, żeby to wiedzieć, odparł bramin. Radża weźmie cię za żonę, a mnie każe wbić na pal. Co innego może się wydarzyć?
To powiedziawszy, zalał się gorzkimi łzami i pod strażą udał się do pałacu.
Braminie, czy to ty ułożyłeś ten wiersz? Zapytał radża.
Tak, najjaśniejszy panie,
odparł, wciąż szlochając bramin.
Uratowałeś mi życie, rzekł radża. Jak mogę cię za to wynagrodzić? Dam ci połowę królestwa.
Bramin nie posiadał się z radości. Dworzanie natychmiast poczęli czynić przygotowania do ceremonii koronacyjnej. W tym czasie radża udał się do rezydencji królowej, gdzie rozkazał, by ścięto jej głowę. To samo spotkało drugiego spiskowca, prefekta policji. A potem bramin i jego żona żyli razem w wielkim szczęściu i przepychu.